O, teraz jest włączony. Witamy wszystkich. Dzisiaj, proszę Państwa, moim gościem jest poeta, publicysta, dziennikarz, działacz społeczny, jak o nim piszą gdzieniegdzie, Antoni Pawlak. No, drogi Antoni, zacznę może właściwie od końca, czyli od książki chyba najnowszej, bo myślę o zapiskach na paczce papierosów. Powiedz najpierw, jak doszło do wydania tej książki.
Znaczy, to była dosyć ciekawa historia, dlatego że mnie irytowały takie książki pod tytułem Rozmowa z pisarzem. Wydawało mi się, że jak ktoś jest pisarzem, to powinien sam pisać, a nie udzielać wywiadu. I tak dla żartu napisałem pierwszą taką rozmowę, pamiętam, że była rozmowa z Januszem Antepanem. I wydawało mi się, że tego mi starczy na 2-3 odcinki i ta seria padnie śmiercią naturalną, ale raptem zaczęło mi z pamięci wyskakiwać coraz więcej pisarzy, coraz więcej no, różnych ludzi. Już potem nie trzymałem się tej formy pisarskiej. Tam są i politycy, i reżyserzy. No, bardzo wiele środowisk, ponieważ ja miałem w życiu to szczęście, że obracałem się wśród bardzo ciekawych ludzi. Myślałem, że warto by tych ludzi za pomocą właśnie nieśmiertelnie nudnych, jak z akademii ku czci tekstów, tylko właśnie poprzez anegdotę opowiedzieć. I tego się, to publikowałem na Facebooku, tego się zrobiło w pewnym momencie strasznie dużo i stawało się to coraz bardziej popularne. I ludzie zaczęli się do mnie zwracać, że może wydał z tego książkę, więc złożyłem to w jeden taki spójny tekst, tylko nie bardzo wiedziałem, co z tym fantem zrobić teraz, bo komu to wysłać, komu zaproponować taką książkę. I zgłosił się do mnie taki niesamowity klient pod tytułem Witek Bereś. I Witek powiedział, słuchaj, ja ci to załatwię. Zaniósł do wydawcy, któremu się to spodobało. Powiedział, wiesz, to ciekawe, jest co prawda niszowe, więc niewielki nakład, ale wydajemy. No i tak właśnie poszło.
Nie, no świetnie. No jest ta książka, ona się wydaje niby taka, by tak powiedzieć, mimochodem gdzieś tam potraktowana na tle, powiedzmy, całej twórczości, ale ja odkryłem, że ty w niej jesteś dość konsekwentnym mitologiem w takim sensie bartowskim, czyli dekonstruktorem mitów, czy demistyfikatorem. I na przykład to, co może zwracać uwagę, a na przykład zawodowych patriotów może drażnić, to jest właśnie twój stosunek jako autora, ale też opowiadacza, narratora do mitów związanych z antykomunistyczną konspirą. To znaczy, krótko mówiąc, jest tam ironistą, prześmiewcą i tak dalej. No, ponieważ cię znam, to mnie to nie dziwi, ale może powiedz coś o tej postawie.
Znaczy, pamiętam, że w latach 80. nasz przyjaciel Andrzej Jagodziński wydał taką książkę Banici. Rozmowy z czeskimi pisarzami, to bardzo ciekawe było. I ja napisałem do tej książki wstęp. I zwróciłem tam uwagę na jedno, co stało się potem jakby taką lekką moją obsesją, że podstawowa różnica między Czechami a Polakami polega na tym, że myśmy w młodości wczesnej czytali trylogię, Adam, pan Wołodyjowski, który się wysadzał w Kamieńcu i tak dalej dla dobra ojczyzny, a w tym samym czasie Czesi czytali dobrego wojaka Szwajga.
No to.
I mi ta postawa czeska bardziej odpowiada, znaczy bardziej jest moja po prostu. Ja uważam, że to, co... O, tak, ja tam opisywałem pewnych ludzi za pomocą drogach. To, co ich uczłowiecza, to jest właśnie coś zabawnego, coś, jakaś właśnie anegdota. Czasami wesoła, czasami smutna, ale właśnie w ten sposób, znaczy ja w ogóle w ten sposób troszeczkę świat postrzegam. Zresztą dobrze wiem.
No tak. No właśnie, a bo ja tutaj mówię o postawie i o takiej postawie konsekwentnej. No czy na przykład uważasz, że zawsze jest z tym wygodnie, czy może są takie momenty, powiedzmy, w biografii nie tylko indywidualnej, ale i zbiorowej, kiedy to się nie opłaca? Znaczy nie opłaca być takim prześmiewcą.
To się nie do końca opłaca, ponieważ rzeczywiście ludzie mają różnego rodzaju pretensje za to, że nie idę na takim wysokim C. I pamiętam, że jak siedziałem w obozie internowanym, to pisałem kompletnie odjazdowe poddania do różnego rodzaju władz. I pamiętam, że Stefan Niesiołowski robił z tego powodu poważne wyrzuty. On mówi, ty se tutaj jaja robisz, a potem Urban to przeczyta na konferencji prasowej i będziemy skompromitowani. Ale jakoś Jerzy Urban nie zdecydował się na coś takiego.
No tak, no tak, tak. To, a ostatnio właśnie przypominałem sobie inną twoją książkę, niepoetycką, czyli książeczkę wojskową. I doszedłem do takiego dość banalnego właściwie wniosku, że mianowicie te takie psychosocjologiczne analizy zawodowych żołnierzy służących w Ludowym Wojsku Polskim dzisiaj świetnie pasowałyby do osób funkcjonujących w sferze publicznej, na przykład co do po niektórych posłów, czy członków rządu. Jak ty to widzisz?
Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle podstawową rolą wojska jest uśrednienie, zgleszachtowanie, pozbawienie człowieka wszelkiej indywidualności. To tłumaczył, jak byłem w wojsku, jeden z oficerów. Mówi, wiesz, jak my nie będziemy was ganiać, nie będziemy upadlać, to wam może przyjdzie do głowy, żeby się zastanowić, czy rozkaz, który dostaniecie, jest sensowny, czy nie. A wy nie jesteście od tego, żeby myśleć i oceniać rozkazy, tylko żeby je wykonywać.
No tak.
I myślę, że to jest w tej chwili dosyć też powszechne. Zauważ, że większość znaczących partii w Polsce to są partie wodzowskie, tak? Zbudowane na podobnej strukturze, niestety.
No tak. No tak, ale czy to. Czy stąd wynika, że mamy jakby cały czas do czynienia z jakimś tam zamkniętym zbiorem postaw, charakterów i to niezależnie jakby od momentu historycznego, czy też. To jest też takie złudzenie trochę, że prawda, wydaje nam się, że nagle obrodziło karierowiczami, prawda, albo prawda, jakimiś osobami niespecjalnie umysłowo rozgarniętymi, prawda, że kiedyś może było lepiej, albo że jutro będzie lepiej. Rzeczywiście to co mnie uderza, to fakt, że takie trepiarskie uśrednienie jako pewien ideał wychowawczy, no to się często spotyka, też i dzisiaj właśnie, ale co więcej, to się spotyka w dyskursie publicznym. Znaczy nie ma dzisiaj, prawda, obowiązkowej służby wojskowej jeszcze.
Jeszcze,
No to...
Natomiast jest taka tęsknota, żebyśmy wszyscy byli tacy sami, żebyśmy wszyscy tak samo myśleli, tak samo reagowali. To jest jakby, myślę, też główna taka, takie oczekiwanie tych, przepraszam za wyrażenie, elit politycznych. Mhm. Bo takimi ludźmi bezrefleksyjnymi, ludźmi wiernymi, oczekującymi na jasne, precyzyjne polecenia, o wiele łatwiej rządzić i manipulować. No to jest, mhm. to jest, tu nie odkrywam Ameryki, to jest
no
dosyć
tak. Znane. No tak, tak. Drogi Antoni, twoja książeczka wojskowa ukazała się między innymi, znaczy jedno z wydań, chyba takie najbardziej istotne, ukazało się w serii Kanon Literatury Podziemnej. A jak ty uważasz, czy istnieje coś takiego jak kanon polskiej literatury podziemnej?
Znaczy, jak się dowiedziałem, że moja książka tam została trochę zakwalifikowana.
To jest tam w wydawnictwie Bellona, notabene, jak pamiętam.
Tak, wydawnictwo MOG. Jak się o tym dowiedziałem, to był to dla mnie lekki szok, bo jakby nigdy nie myślałem o tej mojej książeczce w tych kategoriach. A czy istnieje kanon? No niewątpliwie w podziemiu wyszło kilka książek absolutnie wybitnych. Już z samej poezji, to jest i Barańczak, Krzynicki, Boruszyński, Herbert, ale też w prozie Konwicki, Brandys, Strykowski.
Andrzejewski.
Andrzejewski, ale czy można mówić o kanonie? Nie wiem.
Znaczy ja to...
Nie
ja,
wiem, bo ja mam...
Ja myślę...
Ja mam kłopoty z tym.
To znaczy to jest problem, ale może ten problem wynika po prostu z faktu, że w latach 80. na przykład, kiedy na bieżąco staraliśmy się śledzić to, co się dzieje, prawda, w tej kulturze, w sferze kultury niezależnej, powiedzmy, mieliśmy pewnie wrażenie, że coś takiego jak kultura kanoniczna istnieje. To znaczy ta kultura podziemna, ona właściwie była taką kulturą kanoniczną, jakby pod tym względem nie różniła się od kultury nadziemnej, prawda, tej oficjalnej. Ale potem coś się stało, tak? Tak jak mówią na przykład niektórzy komentatorzy tendencji postmodernistycznych, że kanony przestały istnieć, krótko mówiąc, tak? Że owszem, jak pewien socjolog słusznie napisał, istnieją reguły kanoniczności, ale kanonów jako takich w kulturze nie ma.
Znaczy, tutaj trzeba pamiętać, że literatura niezależna w Polsce powstała przez pierwszy okres. To były odrzuty cenzorskie z wydawnictw oficjalnych.
No właśnie. No na przykład słynne wydanie Miazgi Andrzejewskiego chociażby.
Dokładnie. Czy też tej pierwszej, czy też Konwickiego. Hmm. Dopiero potem autorzy przestali w ogóle się zastanawiać, czy to, co piszą, nadaje się do wydania oficjalnego, czy nie, tylko od razu kierowali się na wydawnictwa niezależne. To już troszeczkę zmieniło charakter tych książek. To znaczy w tych książkach na przykład było o wiele mniej cenzury wewnętrznej.
No właśnie.
To jest jakaś, myślę, wartość, o ile szczerość i takie tam rzeczy, to są wartością literacką, bo niekoniecznie.
No może właśnie brak kalkulacji też, no brak też lęku, co by nie mówić. Znaczy ja myślę sobie, że no tak, że owszem, kilka takich książek było. Znaczy na pewno do nich się zalicza właśnie twoja książeczka wojskowa, ale ja pamiętam jeszcze taką prozę Tadeusza Korzeniewskiego w Polsce. Ona zupełnie jakby poszła, by tak powiedzieć, po swobodzie.
Tak, Tadeusz Korzeniowski to była fascynująca postać i fascynujący pisarz, przynajmniej zapowiadał się do fascynującego pisarza, bo tak naprawdę oprócz tego w Polsce i potem drugiej rzeczy, która się nazywała w Gdańsku, to nic więcej nie stworzył z tego. On po prostu wyemigrował, tego stanu i tam chciał powtórzyć karierę Jerzego Kosińskiego, to znaczy pisać od razu po angielsku i mu to nie wyszło z tego, co wiem, bo nie ma żadnych śladów. A szkoda, bo to był bardzo ciekawy, bardzo ciekawie zapowiadający się, bardzo naprawdę.
No właśnie, to zresztą na chwilę ja bym chciał, żebyśmy się przy tym zatrzymali, bo no to był taki szczególny czas, jak wiadomo. Natomiast teraz jak z perspektywy powiedzmy tych no wielu dekad sobie przypominamy, to ja na przykład mam wrażenie, że owszem, na bardzo dziwnych zasadach, ale istniało coś takiego jak życie literackie. Spotkania, debaty, bardzo płomienne niekiedy. A co więcej, no, istniała też krytyka literacka, prawda?
Praktycznie nie ma.
No więc właśnie.
Było coś takiego, co jest moim zdaniem bardzo literaturze potrzebne, bo kulturze potrzebne, jak na przykład recenzje z książek. Tego prawie nie ma. Nie wiem, w polityce, w tygodniku powszechnym, w Newsweeku i to właściwie chyba wszystko. Nie licząc takich małych pisemek lokalnych. To. Tego nie ma.
No jest jeszcze dodatek wyborczy, prawda, magazyn książkowy.
I to życie literackie toczyło się też jakby na styku niezależnego z tak zwanym oficjalnym, ponieważ ludzie się przenikali w tych środowiskach. Oczywiście miało to życie literackie swoje fantastyczne rzeczy, właśnie spotkania, dyskusje itd. Miało też dosyć śmieszne aspekty. Ja pamiętam, że jak w 1974 bodajże roku trafiłem z Gdańska do Warszawy i poszedłem z taką nabożną czcią do kawiarni Związku Literatów przy Krakowskim, to przeżyłem lekki szok, ponieważ tam siedzieli faceci przy stolikach i grali szachy. Potem się okazało, że oni praktycznie co dzień grają te szachy. Ja się zacząłem zastanawiać, no dobrze, to kiedy oni, kurde, piszą. I do dzisiaj nie wiem.
No tak, tak. No ale wiesz, to samo można było powiedzieć o na przykład poetach z Kamandra, którzy bez przerwy siedzieli w Ziemiańskiej, a mieli czas, prawda, też na pisanie różnych kupletów, prawda, do kabaretów.
Tak, tak.
No właśnie. To teraz trochę o latach 70. Pozwolisz, że przeczytam to swoje pytanie, bo one takie długie jest. Twoja debiutancka książka poetycka, Czynny całą dobę, ukazała się w 1975 roku, w bardzo szczególnym okresie, bo poezja nowej fali, czyli Barańczaka, Zagajewskiego, Krynickiego, przestawała być właśnie młoda i zyskiwała status, no, już prawie że mainstreamowy, a z drugiej strony publikacje nowofalowców, nie tylko wiersze, ale i publicystyka, stawały się coraz bardziej niewygodne dla władzy. Partyjni działacze literaccy zaczęli ogłaszać nadejście nowego pokolenia. Było takie słynne wydanie miesięcznika Poezja, prawda, gdzie tam paru naszych kolegów też się pojawiło w roli autorów. I zaczęto mówić o pokoleniu, które wstępuje, albo pokoleniu nowej wrażliwości. I zaczęto też mówić o odejściu od tematów społecznych w poezji. A ja twoje wiersze z tamtego czasu i też z tej książeczki, Czynne całą dobę, odbierałem jednak jako bliskie nowej fali. One mi się zresztą bardzo podobały. Znaczy miałem takie, no to było dziwne, ale miałem podejrzenie, że coś jest nie tak, prawda, z tym odchodzeniem jakby od drogi, która tam była wyznaczona, powiedzmy, jeszcze w późnych latach 60. To znaczy lubiłem taką poezję, która była trochę amerykańska, trochę taka, prawda, dyskursywna, No, jako bardzo młody człowiek, to oczywiście się zafascynowałem Ginsbergiem, tak jak wszyscy, no ale, ale właśnie, no być może stąd twoje wiersze wydały mi się jakby bardziej w tym nurcie, a nie bardzo, powiedzmy, w tym, który był tam przez, czy to przez twoich kolegów z Gdańska, prawda, jakoś wytyczany, czy prawda, przez tutaj kolegów z Warszawy. Więc tak, 75, czynny całą dobę, twoja poezja, może to jest złudzenie, że ona była aż tak bliska nowej fali.
Ona, znaczy tak, ja się tak naprawdę nauczyłem pisać wiersze na takich trzech poetach amerykańskich, tak? Whitman, Sandburg, Ginsberg.
No tak.
To byli dla mnie absolutni guru. Ale pamiętam, że kiedyś ja miałem w czasach późno-licealnych, początek studiów, miałem w takiej niedaleko domu położonej księgarni taką panią, która odkładała mi świeże rzeczy na półeczkę. Ja sobie tam przeglądałem, jak nie chciałem, to ona wrzucała to do sklepu, a jak chciałem, to samochodu. I tam znalazłem tomik poety, którego nazwisko mi absolutnie nic nie mówiło. I jeszcze w dodatku tytuł tomiku był dosyć kompletnie niepoetycki. To były Sklepy mięsne Adama Zagajewskiego. Mhm. Ja się tym zachwyciłem. Tak? Jakby zrozumiałem, że to też jest w jakiś sposób moje. Mhm. A to, że ja wszedłem w ten nurt, który nieszczęśliwie nazywa się poezją polityczną, społeczną, czy tam nie wiem jeszcze, to był prosty mechanizm, to znaczy ja w 72 roku zostałem aresztowany za rozlepianie antywyborczych ulotek, co z naszej strony, no, moich kolegów miało być żartem, a Służba Bezpieczeństwa i prokuratura potraktowała to za śmiertelną polityką. Czyli nie ja szedłem do polityki, tylko polityka przyszła do mnie.
No tak.
A różnice między tym, co ja robiłem, a tym, co robiła nowa fala, najładniej określił poeta, którego trudno oskarżać o jakiekolwiek sympatię do opozycji czy do kultury niezależnej, mianowicie znakomity poeta Krzysztof Gąsiorowski, który mi powiedział kiedyś: słuchaj, ci tam Zagajewski, ci inni, to oni ciągle my i my, i ciągle sprawy społeczne. A ty też sprawy społeczne, ale przy okazji lubisz napisać o tym, że lubisz z panienką się spotkać, wódeczki się napisać, to jest bardziej normalne. Nie wiem, czy to jest do końca prawda, ale bardzo mi się to, co powiedział Gąsiorowski, podobało.
Ale to jest zresztą ciekawe. Akurat tej twojej rozmowy, o tej twojej rozmowie z Gąsiorowskim nie wiedziałem, natomiast ciekawe to jest też i z tego powodu, że przecież to wy zamiast ja, to był jeden z głównych wątków właśnie debat o poezji, też nowofalowej, na początku lat 70. No ja pamiętam, że tak, w 73 roku bodajże odbył się taki wielki meeting poetycki w Domu Literatury w Warszawie, gdzie właściwie byli wszyscy. I nie tylko tacy, którzy, powiedzmy, no, tworzyli ten hardcore, prawda, nowofalowy, ale też tacy jak Jurek Guzański na przykład, prawda, którzy byli związani wcześniej z Hybrydami. I no, to był niezwykły, zupełnie taki właśnie przegląd. I potem przeczytałem różne relacje, bo to też jedna chyba była w takim magazynie Nowy Wyraz, gdzie właśnie, już nie pamiętam, czy to był Krynicki, czy ktoś z Krakowa, zwrócił uwagę na to, że jednak ta nowa poezja, czyli poezja nowej fali, ona potrafi być indywidualistyczna. że to my to jest deklaratywne i to właściwie rzadko się zdarza. Tam ktoś się powołał zresztą na wiersz Jacka Bierezina Wam, że to właśnie ta liczba mnoga może dotyczyć takiego, powiedzmy, mnogiego wroga, który niekoniecznie musi mieć twarz, prawda? Ale faktycznie w słynnej książce Kornhausera i Zagajewskiego Świat nieprzedstawiony, ten wątek też się powtórzył. To był 74 rok, czyli dokładnie rok przed wydaniem twojej książki. Więc to jakby nie widzę tej wielkiej sprzeczności. Poza tym, że na przykład Zagajewski, bo on był akurat autorem takiego tekstu właśnie w Świecie nieprzedstawionym, użył terminu konkret społeczny, że niekoniecznie chodzi o to, że my, prawda, tego, że raczej chodzi o konkret społeczny, o coś, czego doświadczył autor, prawda, doświadczył i to jest prawdziwe, że powiedzmy, no wróciła ta kategoria prawdy w literaturze nagle, która się stała zresztą podłożem takiej postawy moralnej, co później zaowocowało na przykład protestami przeciwko konstytucji, no tym, że sporo osób z tego środowiska jednak się zaangażowało w opozycję.
Główna różnica między poetami nowofalowymi a moimi rocznikami, czyli raczej rocznikowo zbliżonymi do nowej prywatności,
tak,
moim zdaniem polegała na tym, że te kilka lat dzieliły daty naszych urodzeń, tutaj zaważyły. Duża część poetów nowej fali próbowała, nie wiem jak to nazwać, no, wstępowała do partii, tak, z Barańczakiem
na czele.
Nam to nigdy nie przychodziło do głowy, bo my w wieku 18 lat widzieliśmy czołgi zabitych na ulicach Gdańska. Tutaj nie było możliwości, żebyśmy się na ten system nabrać. I to moim zdaniem była dosyć zasadnicza różnica. Myśmy zawsze stali z boku, albo z boku w sensie, że współpracowaliśmy z tym rodzącym się pod ruchem niezależnym, albo tak jak nowa prywatność, przyjaciele, którzy się po prostu odcinali od społecznych problemów, co zresztą jest dosyć niekonsekwentne, dlatego że moim zdaniem jeden z najwspanialszych wierszy takich społecznych właśnie mocnych, to był wiersz jednego z liderów nowej prywatności, Zbyszka Jachimiaka. Mhm. Czyli to wszystko było płynne i nie do końca konsekwentne. Mhm. Raczej to działało na zasadzie pewnych intuicji niż do końca uświadomionych wyborów. Mhm. Ja miałem duży sentyment do moich starszych kolegów z Nowej Fali. Do Jurka Górzańskiego, do Krzysia Karaska, Myszka Szarów, Zagańskiego, Pyńskiego. To byli ludzie, z którymi lubiłem rozmawiać, których wiersze bardzo lubiłem czytać z dużym zachwytem.
No jasne. A ja miałem takie wrażenie właśnie wtedy i nie wiem, czy u ciebie było podobnie. Miałem mianowicie wrażenie, że figura poety, postać poety to jest coś niezwykle atrakcyjnego. I nie wiem, czy powodem na przykład była przez pewien czas moda na wojaczka chociażby. Czy przypisywanie poecie, tak ogólnie poecie nonkonformizmu, bądź też takiego zbioru cech charakterystycznego dla cyganerii, prawda, że może się upić, prawda, że po prostu robi co chce. W każdym razie coś takiego się czuło i to powiedzmy nawet takie licealne pisanie wierszy, ono też trochę, jak sądzę, w tamtym czasie z tego wynikało. Jak ty wtedy to widziałeś?
Tutaj masz rację, a nawet więcej, zauważ, że wtedy, w latach 70. i 80., rola pisarza w społeczeństwie była dużo wyższa.
No, bez wątpienia.
bo z pisarza się czy poety się liczył po prostu. Teraz się w ogóle nie liczy, teraz to już jest absolutny margines, nad czym należy ubolewać, no ale z faktami się nie dyskutuje. Myślę, że rzeczywiście myśmy mieli wtedy przekonanie, że po pierwsze, że jesteśmy w stanie zbawić świat. Po drugie, że mamy rzeczywiście coś ważnego do powiedzenia naszym kolegom, przyjaciołom, czy mówiąc górnolotnie społeczeństwu. I potem się z tego wyrasta jak ze krótkich spodni po prostu.
No właśnie. A co było potem? No potem było dużo twoich książek poetyckich i nie tylko poetyckich. Ja tak jak sobie przeglądałem wiersze twoje z różnych momentów historycznych, to nie wiem, czy to tak jest rzeczywiście, ale odniosłem wrażenie, że one się stają jednak coraz bardziej osobiste. To jest trochę tak, znaczy, co już jakby jest mniej dziwne, że jest w tych wierszach, powiedzmy, coraz więcej dystansu do rzeczywistości. Ale właśnie tak przy tej okazji przyszło mi do głowy takie pytanie, które ci teraz zadam. Co dzisiaj jest takim odciskiem palca twojej poezji?
To najpierw lekki komentarz do tego, co wcześniej powiedziałeś. Pamiętam taką scenę, jest rok 70, chyba drugi, siedzimy w gronie tak zwanych młodych poetów. I raptem, a pijemy jakieś tam sikacze, no, i raptem ktoś rzuca, słuchaj, a dlaczego piszemy? No i tam każdy po kolei. I to były strasznie górnolotne deklaracje. Potem wszyscy byli wściekli na mnie, bo ja powiedziałem, że tak naprawdę to ja piszę po to, że mam nadzieję, że ktoś, jak to przeczyta, mówi, kurde, to jest moje. Ja tak samo myślę. Szukałem partnera, zrozumienia, no, czegoś takiego. A co jest moim takim... Ja myślę, że tak naprawdę w tej chwili są trzy rzeczy, które mnie najbardziej męczą i które staram się jakoś tam opanować. To też żadna nowość w tym, co ja piszę, tylko teraz jakby to jest chyba silniejsze. To znaczy, to jest przyjaźń, miłość i śmierć. To są te problemy, które mnie najbardziej fascynują. Zresztą śmierć fascynowała mnie już dużo wcześniej, bo ja miałem taką niezbyt miłą przygodę, że w 76 roku zmarła na Białaczkę dziewczyna, z którą się miałem żenić. I zanim zmarła, ja wiedziałem, że to się stanie. To po prostu nie będzie. W związku z tym przeczytałem wszystko, co było w Polsce dostępne na temat śmierci. Jakieś książki psychologiczne, lekarskie, no mnóstwo tego. A to się jeszcze złożyło na to, że ja wtedy byłem w wojsku, więc te lektury to był czas wykradany między spełnianiem mniej lub bardziej głupich obowiązków. I to są rzeczy, które staram się zgłębić, zrozumieć, tak? Na przykład, jeśli chodzi o przyjaźń, dla mnie taką fascynującą rzeczą jest to, że jak jeszcze często spotykałem się z moim przyjacielem Piotrem Rokockim, to czasami bywało tak, że ja do niego wpadałem, siedzieliśmy 2-3 godziny i obaj milczyliśmy. Się fantastycznie czuliśmy, tak? Ale żadnemu z nas nie przychodziło do głowy, że jednak wypadałoby coś powiedzieć, że potrzebujemy rozmowy, że to jakoś wyglądało. Nie. Po prostu było nam bardzo dobrze. Teraz się z Piotrem widuję raz na 2 lata mniej
No
więcej.
właśnie.
Ale też to są, to jest tak, że jak się widujemy, to tak jakbyśmy się widzieli wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu. Jakby nie ma tego czasu, kiedy się nie spotykaliśmy. To jest też fascynująca rzecz. A też dla mnie fascynującą rzeczą jest to, że mieliśmy w życiu bardzo wielu ludzi, którzy wydawali nam się wielkimi przyjaciółmi, ludźmi, bez których nie wyobrażamy sobie życia. A potem to się wszystko rozmywa. Jak się spotykamy, to nie bardzo wiemy, co powiedzieć. Tak jakby śmierć przyjaźni, śmierć miłości też, prawda, która się w pewnym momencie wypala kompletnie. Też nie bardzo wiadomo dlaczego.
Ale tak właśnie, tak. Tak a propos tych tematów ostatecznych, rzeczywiście jest ich w twojej poezji dużo. Gdzieś natknąłem się na taki tekst, taki rodzaj komentarza, którego autor napisał, że jednym z tych tematów w twojej poezji jest Bóg. Ale no tak natknąłem się na wiersz, który jakby komplikuje, powiedzmy, ten problem. To jest wiersz Płomień i łza, zresztą znakomity, z 2005 roku. Pozwolisz, że przeczytam 6 linijek ostatnich tego wiersza. Alicja bezpowrotnie zabrała część mnie. Mama, wszystko co dobre. Tomek, ból wsysanego przez guz mózgu. A Jacek nie zgasł z pieśnią, bo rak poharatał mu krtań. Płomień tym, którzy odeszli do Boga. Łza dla tych, którzy odeszli w pustkę. No właśnie, to...
Mam to...
Nie, bo wydaje mi się, że ta perspektywa, nazwijmy to sobie eschatologiczna, niekoniecznie musi być w twoich wierszach perspektywą fideistyczną. Czyli równie dobrze może to być postawa religijna, jak i postawa ateistyczna.
Wiesz, ja się określam jako człowiek głęboko niewierzący. Natomiast Bóg pojawia się dosyć często w moich tekstach, ale bardziej jako znak zapytania, niż jako ktokolwiek inny. Ja w jakimś innym wierszu napisałem, że absolut bardziej mi się kojarzy z butelką wódki niż z Bogiem, i tak chyba rzeczywiście jest. Mam dużo podejrzliwości wobec rozpatrywania istnienia bądź nieistnienia Boga. Znaczy, problem mój polega na tym, to ci podam na dokładnym przykładzie. Kiedyś wyszły, wiele lat temu, dzienniki Kijowskiego. Bardzo ciekawe. I w pewnym momencie przy ostatnim tomie ja się złapałem na tym, że tak przerzucam właściwie. Nie czytam, tylko przerzucam. Dlatego, że w tym ostatnim tomie dosyć chory już Kijowski rozważa problemy istnienia Boga, relacji z Bogiem. I ja wtedy zrozumiałem, że mój problem z Bogiem nie polega na tym, że się zastanawiam, czy on jest, czy nie ma, tylko że mnie on kompletnie nie interesuje. Jak istnieje jego problem, jak nie istnieje, to problem ewentualnie papieża Franciszka, ale nie, na pewno nie mówię. I tak mam od wielu lat i się dobrze z tym czuję.
No tak. Tak, co oczywiście nie zmienia faktu, że że te rzeczy ostateczne, no jednak pozostają bardzo ważnym wątkiem w twoich wierszach. Teraz na moment może nie o wierszach, bo tak jak sobie przeglądałem tytuły swoich książek, to przypomniałem sobie też oczywiście jedną szczególną, a to jest mianowicie książka, którego jesteś współautorem, a której bohaterem jest Lech Wałęsa. Powiedz coś o tym, jak do tego doszło. To był 84 rok, rok wydania, tak?
Tak, w okolicach Nobla dla niego, czyli to chyba tak. Słuchaj, to była dosyć dziwna historia, ponieważ ja z różnym natężeniem, a fascynowałem się Lechem Wałęsą. Raz na minus, raz na plus, ale zawsze mnie fascynowało. I pamiętam, że wtedy, jak się już zaczęło mówić, że prawdopodobnie na pewno będzie ten Nobel, to zacząłem sobie robić jakieś notatki. Bardziej dla siebie niż żeby to z tego zrobić jakąś książkę. I wtedy przyjechał do mnie do Warszawy mój przyjaciel nieżyjący już Marian Terlecki. I myślę, chodź napiszemy książkę o Noblu dla Wałęsy. No, to siedliśmy i napisaliśmy. To było parę miesięcy ciężkiej orgi, bo to były też jazdy po całej Polsce, rozmowy tam z bardzo wieloma ludźmi, którzy mniej lub bardziej współpracowali z Wałęsą, byli z tego jego otoczenia. To były też rozmowy z Wałęsą, przesiadywanie w jego domu, żeby jakby dotknąć tego jego życia. I potem pamiętam, że wysłaliśmy to jakimś kurierem, czymś takim do Francji. I moja koleżanka powiedziała, słuchaj, zarobicie na tym kupę pieniędzy. Nie zarobiliśmy na tym praktycznie nic. Jeden z wydawców we Francji, tych emigracyjnych, jak do niego przyszedłem po pieniądze, w 80 chyba, a gdzieś w 84, zaraz po tym, jak oni to wydali, to wziął kalkulator i zaczął mi liczyć, ile mi się należy, i tak mu wyszło, że w zasadzie to powinienem mu dopłacić.
No tak. No tak.
Powiedziałem, żeby wyszedł.
No tak. Nie, no jasne. Ale wiesz, bo to jest, znaczy dlaczego ja mówię, że ta książka jest szczególna? No bo ona jest, można by powiedzieć, typowo dziennikarska. No ty się przez długie lata zajmowałeś dziennikarstwem, ale nie tak.
Wtedy to było jeszcze doświadczenie tego typu.
No właśnie.
Dla Mariana też. Także po prostu, znaczy myśmy tak naprawdę pisali tę książkę dla odbiorcy zagranicznego. Stąd pewne rzeczy są uproszczone, pewne rzeczy, które nam są, dla nas są oczywiste, są tam tłumaczone, no. Tak żeśmy się wybrali z żadnego wydawnictwa, ale trochę od niego nic nie wyszło, w związku z tym książka jest taka, jaka jest. Ja niespecjalnie lubię tę książkę, szczerze mówiąc.
Ale nie ma powodu do wstydu.
Nie, do wstydu nie. Tak jak sobie kiedyś się zastanawiałem, to chyba nic nie napisałem takiego, co musiałbym się
wstydzić. No tak. No tak.
Ja ci powiem ładną anegdotę na temat pisania. Jest rok 86. Telefon, dzwoni poeta z Bydgoszczy, Dariusz Tomasz Lebioda. I mówi, co Jantek, robię taką antologię poetów, którzy w życiu dostali w dupę bardzo. I chodzi o to, żebyś napisał taki tekst na stronniczkę, w życiu dostałeś w dupę, i trzy wiersze. Z początku się ucieszyłem, ale potem tak zacząłem się zastanawiać, że tak, umarła moja narzeczona. Byłem w wojsku, siedziałem w internie. No, czyli dostałem w dupę, ale z drugiej strony wszystko to czegoś mnie nauczyło. wyciągnąłem z tego jakieś wnioski, więc nie zostałem w dobre, czyli nie zgodziłem się na udział w tej imprezie.
No tak. Tak, to może teraz pozwolisz, że parę pytań ze strony naszych seminarzystów. No, zacznijmy może od takiego bardzo osobliwego pytania. Pani Anna Chowaniec. No nawet dwa pytania tutaj, prawda, ma do ciebie. Pierwsze jest takie. Czy w swoich wierszach wyraża pan te emocje i te myśli, których nie odważył się pan wypowiedzieć na głos?
Bardzo często. Ponieważ jednym z największych niebezpieczeństw uprawiania każdej zresztą sztuki polega na tym, że de facto stajesz nago przed publicznością. Obnażasz. W naszym wieku obnażanie się nie jest specjalnie straszne. Czyli tak, bardzo często w wierszach jest więcej, niż byłbym w stanie powiedzieć komukolwiek, bo w ogóle wiersz to jest taki rozpaczliwy telegram. Jestem, zauważcie mnie, mam coś do powiedzenia. Czasami się ma coś do powiedzenia, czasami niekoniecznie. To jest coś do powiedzenia.
I też drugie pytanie od pani Anny. Czy pisanie wierszy to dla pana rodzaj jakiejś swoistej terapii?
Oj, nie wiem. Tutaj trudno mi to powiedzieć, dlatego że ja wiem, że bardzo wielu pisarzy traktuje swoją twórczość jako swoistą terapię. A dla mnie na pewno jakąś tam terapeutyczną rolę spełnił taki poemat. Zresztą był dosyć wyklinany przez wiele środowisk. Poemat Śmierć, wiele śmierci, zwany przez przyjaciół poematem pornograficznym. To rzeczywiście była próba rozliczenia się ze śmiercią tej mojej narzeczonej. Próba zrozumienia tego, znalezienia w tym przynajmniej szczypty sensu. I to był taki dosyć duży poemat. Myślę, że w miarę udane, ale jak mówię, wielu ludzi czytało tam tylko trzecią część, która była dosyć rzeczywiście odważna erotycznie. Pamiętam, że to się ukazało w bodajże trzecim numerze niezależnego kwartalnika Puls. I ten Puls był sprzedawany w Lublinie z wyrwanymi stronami z Mainframe'a, swoich lat z cenzury. Swach niezależnych, co jest dosyć zabawne.
No właśnie.
Ale tak to nie sądzę, że jakakolwiek próba terapii.
A teraz pytanie od pani Katarzyny Kosiek. Pyta pani Katarzyna. W pewnym wywiadzie powiedział pan, że najbardziej fascynującą rzeczą w życiu jest poznawanie innych ludzi. Oraz, że zastanawiał się pan, co dało panu pisanie wierszy. Powiedział pan, że pisanie wierszy dało panu możliwość poznania innych ludzi. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl?
Znaczy, poznawanie innych ludzi rzeczywiście dla mnie jedno z największych przygód życiowych. Próba zrozumienia innych ludzi, sposobu ich myślenia, reagowania, psychiki. I rzeczywiście jest tak, że dzięki temu, iż zacząłem pisać, zacząłem publikować, zacząłem też w tym czasie dzięki temu poznawać wielu bardzo ciekawych ludzi, których w życiu bym nie poznał, gdyby nie moje pisanie. Także to tak nie jest jakby zapędzlenie. Z jednej strony piszę po to, żeby poznać, z drugiej strony dzięki temu, że piszę, rzeczywiście poznaję innych ludzi. I to jest naprawdę fascynująca rzecz. Nie wiem, czy odpowiedziałem w miarę precyzyjnie.
No chyba tak. A teraz pani Anna Boros pyta tak. Czy w wierszach mówi pan do kogoś konkretnego? Zwraca się do czytelnika, czy mówi pan do siebie na zasadach wewnętrznego dialogu?
Zawsze staram się mówić do kogoś. To znaczy, to czasami nie jest widoczne w tekście, natomiast zawsze jak piszę, to mam na myśli kogoś bardzo konkretnego, do kogo się zwracam. Zresztą tak samo mam na nielicznych moich wieczorach autorskich, że zawsze wypatruję sobie wśród publiczności kogoś, do kogo się zwracam, że jakby to jest moja rozmowa z tym kimś tak naprawdę, że reszta jakby nie istnieje. To mi bardzo pomaga, bo ja trochę nieśmiały jestem.
No tak. Więc teraz może tak, no to już to będzie właściwie koda naszego spotkania zawarta w pytaniu pana Kajetana Habina. To pytanie zresztą musiało oczywiście paść. Ja je zostawiłem na koniec. Na czym polegała i jak wyglądała pańska współpraca z Pawłem Adamowiczem? Czy relacja z prezydentem Gdańska czegoś pana nauczyła i czy w jakiś sposób wpłynęła na pańską twórczość?
Na twórczość to za wcześnie mówić nie wiem, natomiast niewątpliwie bardzo dużo mi to dało, dlatego że zacznę z tego, że ja się zgodziłem zostać rzecznikiem pod warunkiem, jeden z moich warunków brzmiał tak, że to jest tymczasowe, że na krótko. I rzeczywiście nie trwało to długo, trwało to 10 lat. Natomiast mi się wydaje, że myśmy obaj byli z sobą nawzajem zafascynowani, dlatego że byliśmy z kompletnie innych bajek. Ja już nie mówię o tym, że między nami było tam 13-letnia różnica wieku, bo to już jak się jest dorosły, to niewiele znaczy. Ale on był wychowany w tradycji katolickiej bardzo i bardzo konserwatywny. Taki był. Ja natomiast byłem wolny elektron. Tak? Ja byłem człowiekiem głęboko niewierzącym, olewającym pewne sprawy. I mnie fascynował inteligentny facet, który jest katolikiem i konserwatystą, a jego, myślę, fascynował ktoś, kto jest nieomal lewakiem i dosyć luźno podchodzi do życia po prostu. I myśmy, oprócz relacji zawodowych, myśmy całe godziny ze sobą przegadali. I jestem przekonany, że obu nam to bardzo dużo dało. Do tego stopnia, że obiecał mi przemówić na moim pogrzebie, ale nie spełnił nie zanosić.
Właśnie. A tak swoją drogą, bo tego nie wiem, kto wpadł na pomysł, aby tą pieśnią pogrzebową była piosenka Sound of Silence w tej właśnie
nie
wersji.
Mam pojęcia. Wydaje mi się, że to koledzy z kodu. Niewykluczone, że Radek Szumyłda, natomiast to był fantastyczny pomysł, a szczególnie, że w tym wykonaniu.
No właśnie. To
aż deszcze po krzyżu przechodziło, jak się to stało. Mi to wykonanie zawsze się będzie kojarzyło ze śmiercią Pawła. Zresztą ja pamiętam, że Paweł umarł poniedziałek koło 14. I wtedy Komitet Obrony Demokracji zaczął zwoływać ludzi na 17 na drugi targ w Gdańsku. Ja tam poszedłem bardziej po to, żeby zrobić frekwencję, bo mi się wydawało, że zimno, dzień pracy, 3 godziny na zorganizowanie, to po prostu tam nikogo nie będzie. Tymczasem tam były niewiarygodne tłumy ludzi. Ja z racji tego swojego ponad 10-letniego rzecznikowania znam w tym mieście prawie wszystkich. i ja widziałem tam ludzi, co do których wiedziałem jedno, że bardzo ostro skonfliktowani z Tadeuszem. Ci ludzie płakali.
No tak.
Ci ludzie płakali. A to było coś niesamowitego. Niektórzy porównują to z momentami po śmierci Jana Pawła II. Z tym, że to jakby podobnie się skończyło. To znaczy wszystkim się wydawało, że coś się zmieni w ludziach. Tymczasem tak naprawdę nic się nie zmieniło.
No tak. Przeważnie tak jest. No cóż, kończymy takim akcentem, powiedzmy sobie, mało komediowym, a raczej takim bardzo refleksyjnym. Ale może to i dobrze.
A to może trochę rozładujmy.
Proszę bardzo.
Bo pytałeś o ten mój pierwszy tomik. To w ogóle jest ciekawa historia, dlatego że to wymyślił taki student. To się wtedy nazywało Państwowa Wyższa Szkoła Plastyczna w Gdańsku, Akademia Plastyczna. I on to wymyślił, że to będzie, każdy tomik to będzie wspólne dzieło poety i studenta ASP, który opracuje to wszystko graficznie. I że to wydamy w 200 egzemplarzach, bo zgodnie z przepisami do 200 egzemplarzy nie ma co. No i z tym pomysłem we dwóch z Grześkiem poszliśmy do Urzędu Cenzury w Gdańsku. I cenzor powiedział, no dobrze, to bardzo dobry pomysł, tylko po co młodzi poeci przyszli? To może być Bromieski. I po takiej dwugodzinnej dyskusji, i po co 100 egzemplarzy, wystarczy 5, to będzie jedna dla szkoły, student weźmie 4, żeby dać dziewczynie, rodzicom. No i po takiej właśnie dwugodzinnej rozmowie w tym stylu, ja powiedziałem, jak wychodziliśmy, to powiedziałem Grześko, mówisz, co z tego nic nie będzie. Rób to sobie sam, ja spadam. A ukazało się ponad 10 tomików.
No proszę. No właśnie.
No. Ktoś chce mur przebić głową, to potrafi.
No świetnie. I myślę sobie, że tym optymistycznym akcentem możemy nasze spotkanie zakończyć. Dzięki serdeczne, Antoni. Dzięki.
Na razie.